Ta Ewangelia, którą przed chwileczką usłyszeliśmy, od początku historii Kościoła sprawiała nam trudność. Bo okazuje się, że miłosierdzie Pana Boga jest dla nas bardzo trudne do przyjęcia i zrozumienia. Owszem, może być tak, że bardzo tego miłosierdzia potrzebujemy i na niego czekamy. Że ktoś, kto sobie uświadamia wagę swojego grzechu, wie, że jedyna deska ratunku to spotkać się z miłosierdziem Pana Boga. Ale często się okazuje również tak, że nawet kiedy ja tego miłosierdzia tak bardzo potrzebuję, to równocześnie nie umiem o nim myśleć w kategoriach miłosierdzia, ale gdzieś jakby podświadomie trochę czujemy, że za tym musi stać jakaś sprawiedliwość. To znaczy, że na przebaczenie trzeba zasłużyć, że na to trzeba zapracować, że ja przebaczenie mogę otrzymać, ale tylko jako nagrodę za wcześniejszy mój wysiłek, że nie ma nic w życiu za darmo, że nic się nie otrzymuje tak po prostu. Zawsze, nawet kiedy otrzymujemy prezent, to już zaczynamy myśleć, że trzeba będzie się odwdzięczyć i trzeba będzie się zobowiązać, więc wolimy czasami nawet nic nie dostawać. Więc trudno nam przyjąć to miłosierdzie również dlatego, że czasami trudno nam uwierzyć, że Bóg może okazać miłosierdzie właśnie mi. Wtedy, kiedy może jestem szczególnie umęczony grzechem, wtedy, kiedy ciągle i ciągle wracam do tego samego grzechu, to może przyjść taki moment, kiedy sobie mówię, że Pan Bóg jest miłosierny, ale nawet Jego miłosierdzie musi mieć jakieś granice. Nigdy nie zapomnę takiego chłopaka, któremu przez dość długi czas towarzyszyłem, próbując mu pomóc, bo bardzo sobie nie radził z nieczystością na wszystkich możliwych poziomach, nawet do tego stopnia, że nie był w stanie jeden dzień wytrzymać w czystości. I długi czas walczył, przychodził, prosił Pana Jezusa o przebaczenie. Ale przyszedł taki moment, kiedy ostatni raz go widziałem i powiedział: proszę księdza, to nie ma sensu. Nawet Pan Bóg już mi nie może więcej przebaczać. To byłoby bezczelne z mojej strony prosić o więcej. Można zwątpić, że miłosierdzie jest dla mnie. Ale chyba największy problem z miłosierdziem Pana Boga mamy wtedy, kiedy to miłosierdzie ma dotyczyć drugiego człowieka. Szczególnie tego, który w jakiś sposób mnie skrzywdził. O ile jeszcze miłosierdzie ma być dla mnie, to w porządku. Ale kiedy Pan Bóg ma okazać miłosierdzie komuś, kto w jakiś sposób mi okazał krzywdę, to wtedy tego, czego się domagamy, to nie miłosierdzie, ale sprawiedliwości. I gdzieś podświadomie czujemy, że tak powinno być. Chcemy tej sprawiedliwości, choć odmierzonej na naszą własną miarę, według naszego własnego uznania. I nawet potrafimy tam, gdzie wydawałoby się, że jest miłosierdzie, potrafimy tam wprowadzić sprawiedliwość i takie oczekiwanie, że na to trzeba zasłużyć, że trzeba odpokutować, że przecież nikt z nas nie wpadnie na pomysł, żeby wynagradzać zło, że kiedy okażemy miłosierdzie komuś, kto uczynił jakieś zło, to tak jakbyśmy mu dali przyzwolenie na robienie tego zła, jakbyśmy mu powiedzieli, że nie musisz nic odpokutować, że nie musisz naprawić, że możesz robić to dalej, bo i tak przecież przyjdzie miłosierdzie. Gdzieś coś takiego czujemy, nawet trochę intuicyjnie. Takim klasycznym przykładem dla zobrazowania tego, powiem to, choć mam świadomość, że teraz bardzo podpadnę rodzicom, szczególnie tym, które są tu z dziećmi, ale zaryzykuję. Takim przykładem jest to, co zrobiliśmy ze świętym Mikołajem. Święty Mikołaj był symbolem miłosierdzia. My z niego zrobiliśmy symbol sprawiedliwości. Dlaczego? Kto z was, drodzy rodzice, nigdy nie powiedział swojemu dziecku takich prostych słów? Jak będziesz grzeczny, to przyjdzie do ciebie w tym roku święty Mikołaj. A jak będziesz niegrzeczny, to nie przyjdzie. Albo przyjdzie z rózgą, bo nie zasłużyłeś na prezent. Myślenie jest bardzo proste za tym. Na prezent, na miłość trzeba zasłużyć. Trzeba na to zapracować. Święty Mikołaj przyniesie ci nagrodę za dobre postępowanie. A jak jesteś zły, to nie spodziewaj się niczego dobrego od niego. A święty Mikołaj, jako postać historyczna, biskup Mitry z IV wieku, on robił dokładnie coś odwrotnego. On miał potężny majątek odziedziczony po rodzicach. I jako biskup stwierdził, że nie potrzebuje takich pieniędzy i chce je rozdać. Ale postanowił jako klucz do rozdawania tych pieniędzy nie dawać je tym, którzy na to zasłużyli. Nie dawać tych pieniędzy dobrym, ale odwrotnie. On rozdawał te pieniądze w formie sztabek złota czy kulek złota, które dawał prostytutkom, żeby mogły zmienić swoje życie, żeby miały pieniądze na nowy start. Myślenie było bardzo proste. Daję ci miłosierdzie, zanim ty na to zasłużyłeś, zanim postanowiłeś zmienić życie, zanim się nawróciłeś. Bo jeżeli doświadczysz takiej miłości, to może ta miłość cię zmieni. A jeżeli nawet dobroć i miłość cię nie zmieni, to już nic cię nie zmieni. Daję temu, kto jest niegrzeczny, żeby stał się grzeczny, a nie jako nagrodę za bycie grzecznym. My byśmy od razu powiedzieli, że to jest strasznie niepedagogiczne, drodzy rodzice. Kiedy daliście prezent swojemu dziecku, jak było niegrzeczne? Masz tutaj, proszę. Właśnie przez to, że jesteś taki niegrzeczny, to dzisiaj masz prezent. Nasze myślenie jest zupełnie idzie w innym kierunku. Za bycie niegrzecznym trzeba ukarać, a jak zasłużysz, to dostaniesz. Ale logika miłosierdzia Boga jest inna. Jego miłość i Jego miłosierdzie zawsze jest uprzednie. Zawsze przychodzi wcześniej. On nam okazuje miłosierdzie nie wtedy, kiedy w nas znajduje coś, co na to zasługuje. Nie wtedy, kiedy my postanawiamy się zmienić i nawrócić. Nasza decyzja nawrócenia to jest przyjęcie miłosierdzia, które Bóg już nam okazał. Jak powie święty Paweł, Bóg nas umiłował, kiedy byliśmy grzesznikami. Czy wtedy, kiedy popełnialiśmy grzech, miłość Pana Boga wobec nas się objawiła. To miłosierdzie na nas czeka. Po to, że jeżeli dotknie nas to miłosierdzie, to jest szansa, że zmienimy nasze życie. I to zmienimy życie radykalnie. Zmienimy nasze życie tak, że już nic innego nie będzie miało wartość, jak tylko pójście za Jezusem. Święty Paweł o tym dzisiaj mówi w drugim czytaniu. Bardzo mocno. On, kiedy spotyka Jezusa pod Damaszkiem, nagle dostaje kompletnego przewartościowania swojego życia. Wszystko, co było wcześniej, uważa za śmieci. Choć tu jest bardzo delikatne polskie tłumaczenie. Tam użyte greckie słowo skybala, dosłownie tłumaczone, oznacza odchody, łajna. Mówi, wszystko, co było wcześniej w moim życiu, teraz jest jak łajna. Nie ma żadnej wartości. Liczy się tylko poznanie Jezusa. Tylko On. Tylko życie w łasce. Wszystko zostawiam, co było. I tego doświadcza ta kobieta w tej dzisiejszej Ewangelii. Zobaczcie, że ona nic, nie zrobiła nic, żeby Jezus jej okazał miłosierdzie. W żaden sposób na to nie zasłużyła. Nie miała czasu na zrobienie rachunku sumienia. Nie odczytała rachunku sumienia z książeczki do modlitwy. Nawet nie poprosiła Pana Jezusa. Nawet ona sama tam nie przyszła, tylko została siłą wyciągnięta. Z jej strony jakby nie było nic. Jedyne, co było z jej strony, to to, że stanęła w całej prawdzie wobec Jezusa i przyjęła Jego przebaczenie. Nikt Cię nie potępił. Nikt, Panie. I ja Cię nie potępiam. Idź, nie grzesz więcej. Przyjęła miłosierdzie, które przyszło od Jezusa. Przyjęła Jego łaskę. Jedno z najciekawszych pytań, które trzeba sobie zadać, czytając tę Ewangelię, nie wiem, czy takie pytanie sobie zadaliście, to jest to, co Pan Jezus pisał na tej ziemi. Dwa razy była informacja, że Pan Jezus zaczął coś tam pisać. Ojcowie Kościoła prześcigali się w tym, żeby wymyślić, co Pan Jezus mógł tam napisać. Oczywiście do końca nie wiemy, bo niestety nie zostało to zachowane w Ewangelii i nikt też niestety wtedy nie cyknął fotki, żebyśmy mogli do tego wrócić i odtworzyć, co tam było napisane. Ale święty Hieronim, dla przykładu, on dość źle myślał o faryzeuszach, którzy tam stali. Bo on mówi, że Pan Jezus zaczął na tej ziemi pisać imiona kobiet, z którymi zgrzeszyli ci faryzeusze. Jak taki jeden zobaczył na przykład Zuzia, sobie w pierwszej chwili pomyślał, to z Zuzią to było, jakie to było fajne. Ale potem mu się zrobiło głupio, no bo wiedział, że już nie może w tą kobietę rzucić kamieniem, no bo on też ma taką Zuzię na sumieniu. W tym świetle wszyscy ci po kolei faryzeusze, jeden za drugim, mieli taką Zuzię na sumieniu, więc wszyscy odeszli. nikt nie rzuci. Ale można też popatrzeć inaczej, tak jak to zrobił święty Augustyn. Święty Augustyn powiedział, że Pan Jezus na tym piasku pisał tylko jedno słowo – cudzołóstwo. I wtedy przez plac świątynny wiał wiatr, który zasypywał to, co napisał Pan Jezus. Także to słowo znikało. Wiatr, który jest symbolem Ducha Świętego. Kiedy Jezus zmartwychwstały spotyka się z uczniami, to tchnie na nich ducha. Ducha na odpuszczenie grzechu. Bo jak przyjdzie duch miłosierdzia Bożego, to nasz grzech znika. Przestaje istnieć. To nie jest tak, że kiedy przychodzimy i stajemy w prawdzie przed Jezusem, to On tylko udaje, że nie widzi naszego problemu i grzechu. Jego przebaczenie polega na tym, jak trochę dzieci bawią się w chowanego malutkie. Zasłaniają oczy i mówią, nikt mnie nie widzi, bo one nie widzą. Nie, kiedy Pan Jezus mówi, przebaczam, to grzech przestaje istnieć. Jego już po prostu nie ma. Już nigdy do Niego nie wróci, nigdy Ci Go nie wypomni, nigdy nie będzie Ci nim szantażował, nigdy nie będzie rozgrywał z Tobą batalii, a widzisz, ja Ci wybaczyłem, a teraz Ty co? To przebaczenie jest bezwarunkowe, wyprzedzające nas, całkowite, nieskończone. Nie ma takiego dnia i takiej chwili, takiego momentu, kiedy Jezus powie, już Ci nie ufam, dla Ciebie już nie ma szans. Nigdy. Do końca, zawsze. Jest tylko jeden warunek. Trzeba stanąć wobec Niego w prawdzie. Tak jak stanęła ta kobieta w całej nędzy o swoim grzechu. Święty Augustyn, skomentując ten tekst, mówi, że kiedy odeszli faryzeusze, to zostało ich tylko dwoje. Misericordia et misera. Miłosierdzie i nędza. Bieda, nędza ludzkiego grzechu. Ale która została osłonięta miłosierdziem Jezusa. I na koniec ostatnia myśl jest taka, że nie wiem, czy Wam kogoś nie brakuje w tej Ewangelii. Mi zawsze brakuje w tej Ewangelii jednego bohatera. Bo tak mi się wydaje, że strasznie trudno się cudzołoży samemu. Czy tam chłopa brakuje, z którym ona grzeszyła? Gdzie on jest? Nie mogła cudzołożyć sama. Oczywiście jedno z tłumaczeń jest takie, że to po prostu kwestia kulturowa. Że to były takie czasy, kiedy kobieta grzeszyła, a mężczyzna miał słabość. Wobec tego kobietę trzeba było rozliczyć. I za to było ukamienowanie. Dla mężczyzny nie groziły takie konsekwencje. Ale nie chodzi tylko o kwestię kulturową. Znacznie ważniejsze jest przesłanie, które niesie ta Ewangelia dla naszego ducha. Czy ta Ewangelia chce pokazać, że wobec grzechu zawsze są dwie postawy i ty musisz wybrać. Jaką chcesz? Możesz tak jak ta kobieta stanąć w całej prawdzie wobec Jezusa, w całej swojej biedzie i powiedzieć tak, tak jestem. To jest prawdą o moim grzechu. Wstydzę się tego, jest mi z tym głupio, boli mnie to, nie radzę sobie. A może jeszcze nawet nie umiem się wstydzić, ale wiem, że to jest coś złego. Można odsłonić tę prawdę, którą Jezus może okryć swoim miłosierdziem. A albo można, tak jak ten mężczyzna, po prostu uciec, zniknąć, udawać, że nic się nie wydarzyło, bagatelizować problemy, stwierdzić, że przecież wszyscy tak robią, więc ja mówię. Można uciec od tej prawdy, nie przychodząc do Jezusa z powodu lęku, bo boję się, bo się wstydzę, bo co ksiądz sobie pomyśli, kiedy klęknę do konfesjonału. Albo może samemu się wstydzę i nie umiem sobie wybaczyć, że mogłem to zrobić. I jestem tak rozczarowany samym sobą, że problem nie jest w tym, że to Bóg mi chce przebaczyć. Problem jest w tym, że ja nie potrafię sobie wybaczyć. Wiele może być powodów tej ucieczki. Ale jeżeli uciekniesz, to nie doświadczysz miłosierdzia. Nie zapomnę takich rekolekcji, bardzo pięknych. Gdzie jednym z takich największych owoców tych rekolekcji było to, że pod koniec przyszedł do mnie mężczyzna, poprosił o rozmowę, która się w trakcie stała praktycznie spowiedzią. I opowiedział pierwszy raz Jezusowi o tym, jak z żoną dopuścili się aborcji z powodu choroby dziecka i lęku przed narodzinami niepełnosprawnego dziecka. Kiedy pojawiło się potem w ich życiu drugie dziecko, okazało się, że do nich wtedy z taką zdwojoną mocą wróciły konsekwencje tamtego grzechu, bo nie umieli sobie wtedy tego poradzić, z tym poradzić, że mogli mieć dwoje dzieci, ale nie mają, bo dopuścili się tego grzechu. Strasznie tego żałowali, ale nie umieli sobie wybaczyć. Nawet nie ośmielali się przyjść do Jezusa. Przecież się nie da, tak im się wydawało, że nie da się tego wybaczyć. Kompletne załamanie, depresja, psychicznie. Ale on na koniec tej rekolekcji otworzył się na słowo, które Pan Bóg kierował do niego i przyszedł. Opowiedział o tym Jezusowi i wyszedł wolny. Jezus mu to wybaczył. I poprosił mnie wtedy o to, czy mógłbym też spotkać się z jego żoną, porozmawiać z nią, wyspowiadać ją. Umówiliśmy się na konkretny termin, konkretny dzień i godzinę. Ona nie przyszła. Ona nie przyszła. On był wolny. Ona wciąż nie. Modlę się za nią bardzo często. Ufam, że od tego czasu zdecydowała się spotkać z Jezusem, przyjść do Niego, że znalazła u Niego pokój serca i wybaczenie. Ale nie wiem, jak jest. Może wciąż żyje w swoim lęku i grzechu, bo ucieka od miłosierdzia. Jakakolwiek jest historia Twojego życia, cokolwiek w Twoim życiu się wydarzyło, może jest jakiś grzech, który ciągle nosisz w sercu od wielu lat i wstydzisz się go i boisz się i nie wiesz, co z tym zrobić, ale Cię to męczy, zżera, niszczy od wewnątrz i wiesz, że nie jesteś pojednany z Panem. Nawet żyjąc właśnie, tym bardziej żyjąc w świętokradczych komuniach, spowiedziach, bo wiesz, że tego grzechu nie wyznałeś. Tu nie uciekaj więcej. Przyjdź do spowiedzi. Spotkaj się z Jezusem. Doświadcz tego, co ta kobieta. Odsłoń całą prawdę o swojej nędzy. A tam doświadczysz tego, że przyjdzie Duch Święty, posłany przez Jezusa. I tak jak w wypadku tej kobiety, ten wiatr przysłonił jej grzech. Tak wiatr Ducha Świętego wymarzy Twój grzech, abyś był wolny. Bo Jego miłosierdzie nie zna granic.